Dzień dobry, ja jestem Adam, jest ze mną...
Adam, cześć, witajcie.
I zapraszamy was na nasz autorski przegląd najciekawszych wydarzeń z ostatnich dni, który nazywamy przeglądem tygodnia.
Tak jest.
I od czego zaczniemy dzisiaj?
Może od Blizzarda.
Może od Blizzarda.
I ciekawych słów od ze strony Blizzarda.
No to co powiedział Blizzard?
Blizzard powiedział, że z przyjemnością mógłby udzielić licencji na Warcrafta zewnętrznym studiom. Tylko wow. Jest ale.
Właśnie, jakie ale?
Ale jest duże. Jak to sami ujęli, w tym momencie perfekcyjne warunki do zrealizowania w ogóle takiego projektu spełnia niewiele studiów. Cokolwiek to oznacza.
No tak, ale to brzmi bardzo ciekawie, no bo do tej pory Blizzard swoimi markami sam się zajmował.
Tak, raczej trzymał je dość blisko.
Chyba, że robił to na zasadzie współpracy. Tak jak Diablo Immortal powstało na zasadzie współpracy z chińską firmą, ale jakby mimo wszystko Blizzard bardzo mocno pieczę nad tym projektem trzymał. Więc mogło być potencjalnie ciekawe, bo to są super marki. Gdyby na przykład wyobrazić sobie... nie wiem, strategie typu, dajmy na to, Total War, tak? Warcraft Total War, tak? Czyli Creative Assembly robi nową grę.
Z Warhammerem się udało, więc czemu nie Warcraft?
Może to jest jakiś pomysł, więc to jest dobra informacja, bo potencjalnie to, czego Blizzard sam nie może zrobić, mógłby zrobić za niego ktoś inny, nie?
Dokładnie, tylko faktycznie martwi mnie trochę jakby to mówienie o tych perfekcyjnych warunkach, bo to trochę brzmi jak takie mówienie, że... może byśmy nawet mogli coś zrobić, hej, jesteśmy na tak, ale z drugiej strony, czym są te perfekcyjne warunki? No, kto byłby w stanie spełnić te perfekcyjne warunki, w jakim kontekście?
Myślę, że dużym elementem, czy ważnym elementem tych perfekcyjnych warunków jest oczywiście warunki finansowe.
Zdecydowanie.
No i jakby to, czy ten potencjalny partner zaoferuje, jakby da szansę na to, żeby ta gra, która wyjdzie, była dobra, ale też, żeby zarobiła dużo pieniędzy. Bo jakby to jest jakby cel ostatecznie, żeby tam te słupki w Excelach różne...
mogły pójść w górę.
Tak, dokładnie. Więc jakby... to jest fajna informacja, ciekawa, bo Blizzard na przykład ze swoimi markami w przeróżny i bardzo ciekawy sposób flirtował, bo o ile Diablo Immortal trudno nazwać fajnym i ciekawym flirtem, bo jest po prostu przeniesieniem Diablo 3 na komórki i mocnym rozszerzeniem o elementy MMORPG, takie zwłaszcza mobilne, o tyle już właśnie Warcraft otrzymał bardzo ciekawą karciankę swego czasu, fenomen, przecież do dzisiaj świetnie funkcjonujący, czyli oczywiście Hearthstone'a.
Tak jest.
No i niedawno wyszła stosunkowo ciekawa gra mobilna, czyli Warcraft Rumble, która jest takim odpowiednikiem Crash Royale, o ile dobrze pamiętam, się nazywa gra.
Tak.
Tylko, że singlowym, bo w tamtej grze walczysz przeciwko innym graczom. To jest taka gra, gdzie masz ten pasek many, który się ładuje automatycznie i ty dobierasz sobie jednostki, a potem je rzucasz na planszę i one się biją z jednostkami przeciwnika. I o ile ten jakby oryginał to jest typowe PvP, o tyle Blizzard zrobił coś takiego typowo singlowego.
Tak, bardziej PvE, żeby gracze mogli pobawić się bardziej z komputerem niż z innymi graczami. Tak, jeżeli poniegniemy to dalej, to wydaje mi się, że możemy nawet sięgnąć troszeczkę dalej i teoretycznie naciągnąć i powiedzieć, że World of Warcraft narodził się teoretycznie jako powiedzmy taki spin marki Warcraft, tak? Który teoretycznie trochę już pożarł własnego ojca i w tym momencie...
zdecydowanie, tak.
To teoretycznie Warcraft w tym momencie bardziej jest skojarzony z MMO niż ze strategiami. Natomiast, no, zdarzały się takie rzeczy, no i można powiedzieć, że dla Blizzarda wyniki były chyba zadowalające. Ja mam też takie trochę małe marzenie, nie wiem, czy pamiętasz, ale w latach 90. z tego, co pamiętam, był projekt przygodówki point and click w świecie Warcrafta. On się nazywał Warcraft Adventures, bodajże.
Było, tak.
Może jakiś spin w tą stronę, taką bardziej, powiedzmy, jakąś fabularną?
Myślę, że przygodówki dzisiaj raczej nie.
Może nie w tym gatunku, ale...
ale ogólnie rzecz biorąc tak, że jakby...
to jest ciekawe uniwersum.
Tak, no i dlatego to jest ciekawa informacja, bo zapalają się różne takie... każdy może sobie właśnie, możecie sobie również i wy, słuchając nas albo oglądając nas, coś wam przychodzi do głowy, to dajcie znać, jak wyobrażacie sobie markę Warcrafta wykorzystaną przez innych twórców.
Tak jest.
I co ewentualnie fajnego mogliby zrobić. Bo mówię, mnie przyszedł do głowy Total War na przykład i myślę, że to jest, ma potencjał na tego typu grę, ale to można sobie wyobrazić nawet i najbardziej odjechane jakieś połączenia, nie?
Dokładnie.
Więc jakieś, nie wiem, coś w stylu Dark Soulsów na przykład. Jakby dlaczego by nie? Gdzieś tam świat Warcrafta jest tak ogromny i tak przepastny, że znalazłaby się tam przestrzeń na takie bardziej mroczne i trudne opowieści.
Myślę, że zdecydowanie i spokojnie. Ja bym RPGa bardzo nie zobaczył, takiego klasycznego RPGa. No ale tak jak mówisz, no to jest kwestia takiego trochę gdybania i co z tych słów i zapowiedzi wyjdzie dalej, zobaczymy.
Tak, no dokładnie, bo to zobaczymy, tak. Dobra, to w takim razie Blizzard był jako pierwszy, a dzisiaj pomówimy też o fińskiej grze.
Tak, przenosimy się do Finlandii.
Tak, o fińskim Stalkerze, czyli grze, która się nazywa Road to Vostok. I jest, no właśnie, czym jest? Road to Vostok to jest taki survival, który właśnie dostał demo. Całkiem rozbudowane, nie pierwsze, ale kolejne demo. Można je pobrać na Steamie i sobie przetestować. I obecnie Road to Vostok to jest takie połączenie może Stalkera z elementami...
DayZ, coś w tym stylu?
Trochę z DayZ. Mi się to najbardziej z DayZ kojarzy. Niektórzy to też porównują do Escape from Tarkov. Ja mam takie jednak bardziej DayZ skojarzenia, jeśli chodzi
DayZ
o tą grę.
DayZ i trochę faktycznie Stalker.
Tak. Tego Stalkera jest w tym sensie mało, że Stalker ma w sobie ten pierwiastek science fiction mocno rozbudowany, prawda? Taki, tych niesamowitości, jakie wytwarza Zona.
Tak.
Tu Vostok na razie nic takiego chyba nie ma.
Jest bardziej jakieś takie wątki, powiedziałbym, postapokaliptyczne, właśnie takie może bardziej stronę Tarkową, bo mamy ten właśnie taki nieprzyjazny, taki trochę zimny klimat. Taki właśnie kojarzony z Europą Wschodnią. No w sumie też z tego, co kojarzę, gra jakby fabularnie też toczy się na granicy pomiędzy Finlandią a Rosją, więc no powiedzmy, to jest też taka przestrzeń dość interesująca pod względem klimatu.
No tak, tak. I co jakby się dzieje w tym demie? Znaczy w demie możemy po prostu się wcielić w naszą postać i przemierzamy opuszczone wioski, opuszczone właśnie rubieże tej granicy fińsko-rosyjskiej. To są osobne mapki. Na tych mapkach przyglądamy, jakby lutujemy budynki, zaglądamy do różnych skrzyń albo do różnych porzuconych jakichś pojemników. No i tam zbieramy, trochę jak w DayZ, różne rzeczy.
Dokładnie.
I tam zbieramy tonę rzeczy od takich, które nam mogą poprawić stan zdrowia, prawda? Które
jakieś
mogą,
modyfikacje.
Tak, jakieś drobne modyfikacje, żywność, wodę, bo nasza postać musi i pić, i jeść. No i walczymy z przeciwnikami, komputerowymi przeciwnikami, bo to nie jest gra sieciowa.
Tak, to jest
więc
singlówka.
Te skojarzenia z DayZ i z Tarkovem są, jakby to jest DayZ i Tarkov, ale w czysto singlowy. Co dla mnie budzi trochę wątpliwości, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o moje prywatne podejście.
Tak, wydaje mi się, że na to można spojrzeć z dwóch różnych stron, bo z jednej strony, jeżeli ktoś faktycznie szuka doświadczenia takiego bardziej stalkerowego, że chcemy w końcowym produkcie zobaczyć jakąś opowieść, jakiś klimat, no to faktycznie, wydaje mi się, wtedy gra jednoosobowa, wydaje mi się, że będzie ku temu lepsza.
No, pytanie, czy będzie lepsza, bo póki co na to nic nie wskazuje, bo to, co w tym demku jest, to jest rzeczywiście gameplay w stylu DayZ, albo to właśnie Tarkova, ale bez innych graczy, czyli jakby to, co wydaje mi się było ekscytujące w DayZ, to, co mnie najbardziej w DayZ czy w Tarkovie bawiło, to było to, że to nie, jeżeli na przykład ktoś zaczynał do mnie strzelać i nie wiem, musiałem się chować, ukrywać, próbować zlokalizować miejsce, gdzie jest przeciwnik albo przeciwnicy, to zazwyczaj byli to gracze. Okej, w Tarkov tam są też boty, ale jakby zazwyczaj to byli przeciwnicy. I ludzcy. I to było fajne. A tutaj jest trochę tak, że jakby zabiera mi przynajmniej to poczucie ekscytacji z tego, że wszędzie może być człowiek, który może być sprytniejszy ode mnie i ja muszę się zachować tak by jeszcze bardziej ostrożnie, a z drugiej strony nie daje tego, co ma singlowa gra, czyli jakiejś mocnej fabuły, ciekawych postaci, NPC-ów i tak dalej, bo tego na razie nie ma.
Tak, no wydaje mi się, że to jest kwestia tego, jak to zostanie rozwinięte przy okazji późniejszych demo i faktycznie w wersji końcowej. Natomiast rozumiem, co masz na myśli, bo faktycznie w Tarkovie, czy właśnie w grach tego typu, w takich, powiedzmy, nie wiem, bardziej taktycznych shooterach, czy właśnie w survivalówkach typu jakiejś DayZ, czułeś to napięcie, że wiesz, że gdzieś po drugiej stronie jest ten drugi gracz przed komputerem, który faktycznie może być dla ciebie sprytniejszy, może udać się go przechytrzyć. No, to nie jest to samo, co takie spotkanie, powiedzmy, z botem, nieważne jak mądrym i dobrym. I...
Tak, jak widzisz, na przykład te boty w tym momencie w Road to Vostok, to są trochę, wydają się łatwe, to znaczy... Nasza postać oczywiście dostaje różne strzały, ale cały czas mam wrażenie, że boty są słabsze, że giną szybciej, a nawet jeśli nie, no to wiadomo, nasza postać dosyć szybko na przykład znajduje różne apteczki i łatwo się leczy, czyli po pierwszym starciu, w którym zabrało nam przeciwnik, nie wiem, 1/3 życia, używamy apteczki, no i jakby z powrotem mamy
wszystko. Okay.
I jakby nie sprawia to wrażenia dużego wyzwania, przynajmniej tak mi się wydaje, no ale może to się zmieni. W każdym razie ja mogę sobie narzekać, ale wiem, że wiele osób marzy o Tarkovie singlowym. Bardzo dużo osób jest jakby podekscytowanych tym, co zobaczyli właśnie w tym demie, więc jakby super dla nich.
Trzymamy kciuki.
Tak, bo wygląda to może nie najpiękniej.
No nie, to nie jest najpiękniejszego, zdecydowanie, ale jest klimatyczne.
Tak, ale jakby tak jak właśnie, ona wygląda trochę jak DayZ dawno temu, jeśli chodzi o poziom oprawy graficznej, ale to jest, to się łączy z tą opowieścią, ta grafika wyprana z kolorów, trochę taka prymitywistyczna, powiedzmy, w retro stylu, i pasuje do tej konwencji bardzo dobrze, nie? Tak. I to jest super.
Plus trzeba oczywiście pamiętać i mieć cały czas z tyłu głowy, że to jest demo i to prawdopodobnie dosyć wczesne demo, plus jest to gra tworzona przez jednego fina, jedną osobę.
Tak, dokładnie. To jest jakby jak na grę, którą zrobił jeden człowiek, to jest niesamowite osiągnięcie. To znaczy, wszystkie te moje uwagi jakby są dalej jakby sensowne, no bo to kwestia tego, czy komuś się coś podoba, czy nie. Co nie zmienia faktu, że no absolutnie doceniam fakt, że robi to jeden człowiek. Gdzieś tam w jakimś fińskim domku w piwnicy siedzi i koduje. I dlatego też nie liczę na to, że ta gra się jakoś fundamentalnie zmieni tak na marginesie, no bo jakby to są ograniczone możliwości jednego człowieka, no ale wow, jakby niesamowite.
Ja sobie pozwolę tutaj jeszcze wtrącić małą dygresję, o której wspominaliśmy przed rozpoczęciem nagrywania, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że w tym momencie Finlandia zaczyna trochę powoli wyrastać w świecie growym jako, powiedzmy, produkcja, w której małe studia albo nawet pojedyncze osoby tworzą właśnie takie bardzo nietypowe, niesamowite gry, bo mieliśmy, nie wiem, Noite, My Summer Car, Ultra Killa, Firenhanger. Dużo właśnie tego typu produkcji powstaje w Finlandii, takich, powiedzmy, nietypowych, właśnie produkcji indie, które są tworzone albo przez małe studia deweloperskie, albo nawet przez jedną osobę. No, szacunek dla kreatywnego narodu fińskiego.
No dokładnie, Finlandia to ciekawy kraj jednoosobowych studiów deweloperskich, trzymamy za nie kciuki, tak czy inaczej, ale skoro mówimy o pojedynczych deweloperach, to może powiemy o jednym człowieku, ciekawym, ważnym w branży gier wideo, który ostatnio pokazał więcej informacji na temat swojej nadchodzącej gry. Chodzi o Kevina Levina, który jest twórcą między innymi Bioshocków. Jest
tak
jakby
jest.
Twórcą, człowiekiem, który stoi za tym, za całą tą koncepcją, za tymi grami i tak dalej, i tak dalej. On wiele lat temu założył...
Studium.
Tak. I on wiele lat temu założył własne studio, w którym pracuje nad nową grą, która się nazywa Judas, czyli po prostu Judasz. I mówiąc po polsku, no i właśnie, dowiedzieliśmy się trochę więcej na temat tego projektu. Nie wiem, oglądałeś to, co pokazano?
Wiesz co, tak, oglądałem i pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to czuć tam trochę ten klimat Bioshocka. Jakby jakaś taka motoryka postaci, w sposób, w jaki postać się porusza, jakieś, wiesz, tam umiejętności tam generowane, powiedzmy, z naszej postaci trochę mi plazmidy przypominały. Jakby czuć było faktycznie ten klimat Bioshocka, plus jeszcze bardzo mocna stylistyka.
Tak,
bardzo charakterystyczna.
Tak.
No, Bioshocki też były mocno jakby stylistycznie i mocno jakby projektowo naprzód ustawionymi grami, więc wydaje mi się, że czuć tutaj pewne elementy.
Tak, chociaż trzeba podkreślić, że rzeczywiście fabularnie nie ma to nic wspólnego z Bioshockami. Ale skoro podniosłeś ten temat, to ja od razu powiem to, co mi się nie podobało w tych gameplayach i to, co mi się nie podobało w Bioshockach, i mam wrażenie, że dalej to będzie problemem. To znaczy, Bioshocki technicznie rzecz biorąc były strzelankami. I były słabymi strzelankami. Były słabymi strzelankami, źle się strzelało, nie było to szczególnie satysfakcjonujące i mam nadzieję, że będzie lepiej, ale póki co ten gameplay raczej wyglądał bardzo jakby motorycznie wyglądał jak Bioshock. I o ile okej, rozumiem, te 10, ponad 10 lat temu to było okej, ale dzisiaj już taka strzelanka, ja bym chciał, żeby ona była lepsza, że po prostu tego typu gry, mówię, nie wiem, czy taki będzie Judasz, tak? Czy będzie lepszą, czy będzie gorszą strzelanką, po prostu za bardzo mi przypominał gameplayowo Bioshocka i to było takie coś, co mnie trochę zaniepokoiło, bo to mówię, to lubię Bioshocki za stylistykę, za opowieść, za klimat, za muzykę.
Ale niekoniecznie gameplay.
Nie za gameplay, tak, więc...
Ja myślę, że to jest trochę problem podobny do tego, który mają na przykład Bethesdowe Fallouty, które też teoretycznie są niby strzelankami, ale jakby to strzelanie też było takie mocno drewniane. No i faktycznie Bioshocki trochę na to cierpią. Pytanie też jakby, jaką masz osobistą jakby odporność na tego typu gameplay. Ja w Bioshockach i też przy okazji Falloutach bawiłem się bardzo dobrze. Jakby ten drewniany gameplay nie zakłócał mnie aż tej zabawy. W pewnym momencie nawet nauczyłem się go trochę lubić.
Tak, chociaż no jest pewna różnica. To znaczy Fallouty mają tą przewagę nad Bioshockami, że mają jeszcze więcej mechanik. Jakby,
tak, to są pełne, praktycznie pełnoprawne RPG.
Tak, z otwartymi światami i tak dalej, że jakby przeszkadzać ten element gameplayu, ale to nie jest jakby cały gameplay.
Tak.
A w Bioshockach to jest dużo większy procent, powiedzmy, gameplayu, bo tam robisz generalnie co? Chodzisz po pomieszczeniach i od czasu do czasu walczysz, tak? Jakby tam nie masz, nie wiem, rozbudowy wioski, ani nie masz Nie wiem,
levelowania jakiegoś.
Ani levelowania, ani...
Tego typu rzeczy.
Tak, jakby tych różnych elementów, które mogły trochę łagodzić ten... Myślę, że jednak... Czy nie wiem, co było gorsze, jeżeli chodzi o feeling strzelania. Chyba jednak Fallouty są gorsze, tak mi się wydaje, mimo
wszystko. Trójka New Vegas faktycznie... Tak, pod względem dość ciężkie. No ale faktycznie masz rację, że jakby to troszeczkę się rozpływało w tej całości doświadczenia, a
tak.
No mnie na przykład Fallouty, jedynka, dwójka, w Infinite pogram tylko troszkę, więc nie mogę się wypowiedzieć za Infinite, ale jedynka i dwójka chwyci mnie wszystkim klimatem. Tam jakby ten klimat był bardzo taki gęsty i to było jakby magnetyczne w tych produkcjach.
No tak, tak.
To przyciągało do gry.
No, a jeśli chodzi o Judas, to czym w ogóle ta gra jest? To jest gra fabularna, z której obserwujemy akcję, tak jak w Bioshockach, z oczu postaci. I jakby opowiada taką ciekawą historię, to znaczy znajdujemy się na statku kosmicznym, który leci w kierunku jakiejś nowej galaktyki, w każdym razie mają zasiedlić, to jest statek kolonizacyjny i no i oczywiście budzimy się w jakichś niekoniecznie optymalnych warunkach i mamy w naszej głowie projekcję trzech postaci, które to postaci mają różne intencje i różne cele. I my możemy pomagać im albo realizować ich sugestie, prośby, ale to będzie wpływało na inne postaci. Znaczy one mają czasem, mówię, sprzeczne cele, w związku z tym na przykład pomagając jednej postaci wkurzymy drugą. Mhm. I to ma się przekładać na gameplay, bo na przykład czasem te postaci mogą dołączyć do walki i nam pomóc, jeżeli są po naszej stronie albo robimy coś na ich korzyść, a innym razem z kolei mogą na przykład zablokować nam drzwi, kiedy próbujemy się przenieść, przejść i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to będzie fajne, ale... jakby twórca nazywa to narracyjnym Lego i twierdzi, to jest ciekawe, że jakby nie będzie drugiego takiego samego przejścia gry, to znaczy jak zagrasz drugi raz, to ona będzie inna.
To są mocne słowa.
Tak, chociaż po Baldur's Gate 3 w gruncie rzeczy ja już rozumiem, pamiętam jak dawno temu twórcy mówili, że tych cutscenek jest jakaś nieskończona liczba, że tam zakończeń jest jakaś nieskończona liczba.
Trochę nie dowierzaliśmy.
Tak, i oczywiście... Większość z nich to jest jakby fikcja, to znaczy to jest raczej kwestia tego, jaki masz postaci na przykład w drużynie, no bo już sam fakt, że masz dużo postaci w drużynie tak. powoduje, że nie wiem, inaczej się rozgrywają cutscenki, bo dajmy na to Gale w jednej cutscence coś powie, a w innej go nie masz w drużynie, to nie powie.
Nie
to
wtrąci
już masz,
się,
tak, dokładnie. To już masz dwa różne ten, albo się wtrąci Karlach, dajmy na to, nie? W związku z tym jakby rzeczywiście tych opcji jest bardzo dużo, nie są one może... aż tak szokujące, to nie jest takie na zasadzie, że po prostu wszystko się rozgrywa zupełnie inaczej, ale daje takie poczucie, więc w sumie po tym jak Baldur potrafił spełnić tę obietnicę, to jestem bardzo ciekaw, jak właśnie Levin chce to zrealizować.
Powiem szczerze, zależałoby mi, żeby ten system faktycznie był taki mocno zaangażowany w rozgrywkę i żeby to faktycznie na coś wpływało, żeby tak jak wspomniałeś, żeby przypodobanie się jednej postaci oznaczało wkroczenie na ścieżkę wojenną z drugą. To byłoby faktycznie, gdyby czuć było jakby wagę tych naszych decyzji, byłoby super.
Tak, tylko to musi być fajne, ale też może być, to musi być też zrobione dobrze. To znaczy, ty musisz czuć wagę, ale nie możesz się czuć, nie wiem, niesprawiedliwie ukarany, bo na przykład ten element z zamykaniem drzwi pokazany na gameplayu był dla mnie trochę tak sobie pomyślałem, czyli co, ja podjąłem decyzję, że chcę pomóc postaci X albo, nie wiem, zarealizować jej sugestię, która była sprzeczna z sugestią towarzysza, tak? I on mówi, czy to nie są technicznie towarzysze, ale jakby, i on mi zamyka drzwi, które chcę przejść, tak? Nie wiem, mnie to jako gracza denerwuje, to
tak,
znaczy...
jako gracza, który chce optymalizować swoje
tak,
przejście.
Tak, ja chcę dojść gdzieś, coś zrobić, a nie żeby mnie zablokował, jakby to jest taka kara, która nie daje ci frajdy, nie? Więc pytanie brzmi, jak oni to zrealizują, bo pokazali dosłownie, na przykład możecie zablokować drzwi, kiedy uciekasz przed przeciwnikami na przykład, nie?
Okay. To jest bardziej utrudnienie w walce w sumie, ale...
To tak, nie, ale właśnie pytanie brzmi, jak długo te drzwi są zamknięte i tak dalej, w każdym
razie... Czy to prowadzi do naszej śmierci?
To, co jest dla mnie najdziwniejsze, to fakt, że ta gra przechodzi bez większego echa, bo ten gameplay ma już z tydzień, tak mi się wydaje, on był przed świętami jeszcze i nie słyszałem, żeby dużo osób o tym mówiło, nie zauważyłem wielu dyskusji, ani na stronie, na naszym serwisie, ani gdzieś w innych częściach internetu, że tak jakby... Nie wiem, może po prostu zbyt oldschoolowe to jest trochę...
Może troszeczkę, jakby wydaje mi się, że Bioshocka mają prawo pamiętać ludzie, którzy faktycznie byli graczami te 15 lat temu i faktycznie czują nostalgię do tej marki, wiedzą z czym je się, powiedzmy, taki gameplay i też fabułę Bioshockową, ale może ona faktycznie jest troszeczkę nieprzystająca. Może problem jest ten gameplay, o którym wspomniałeś, może problem jest brak marketingu wokół tej gry.
Zobaczymy, bo z drugiej strony są czasem takie gry czysto fabularne, do których jakby... Trudno się hype'ować w tym sensie, że okej, okay, brzmi, mnie na przykład ta gra interesuje. Wiem, że będę chciał ją zagrać, bardzo mnie interesuje, ale nie będę się hypował, no bo co mam, oglądać materiały, które będą mi spoilerowały, jakby to, co tak naprawdę tak, w tej grze dostanę. Już wiem, że jest fajna, zainteresowałem się, teraz już czekam. Chcę w nią zagrać, ale nie będę na przykład brał udziału w tym, bo czym innym są na przykład, nie wiem, RPG duże, tak? Mhm. Gdzie jakby trochę inaczej jest zbudowana ta, one mają więcej zawartości i niekoniecznie tak mocno na przykład na fabularnie może jest na przykład, albo jest tak dużo rozgałęzień jak w Baldurze, że można śledzić kampanię i się tym jarać. Albo gry z otwartym światem, które ci oferują masę doznań, nie? A tu masz trochę mocno narracyjną grę, widziałem 7-minutową prezentację, z zupełności mi to wystarczy, nie muszę się bardziej hypować, nie? Więc zobaczymy,
tak,
nie?
Rozumiem.
Może być też tak, że bliżej premiery wokół tej gry zacznie się robić coraz głośniej, a może po premierze, jak już będą na przykład świetne recenzje, oczywiście pod warunkiem, że będą, bo, bo różnie to bywa, prawda?
To prawda, ale mimo wszystko trzymamy kciuki. Miejmy nadzieję, że poczujemy znowu tego ducha Bioshocka.
No, byłoby fajnie, bo takich gier jest niewiele. To znaczy,
szczególnie dzisiaj, tak.
Tak, niewiele ich wychodzi z jakiegoś powodu, tak? I jest to jakaś luka, którą można by uzupełnić. No ale zobaczymy, czasami fakt, że gry nie wychodzą, nie jest jakiś typ gier, nie wychodzi, zwłaszcza u dużych wydawców, bo umówmy się, żeby zrobić dobrze taką grę, trzeba zainwestować masę pieniędzy, bo to jest bardzo kosztowny projekt. Więc jakby to nie jest tak, że to się nie dzieje z jakiejś złośliwości wydawców, tylko po prostu oni sobie robią badania rynkowe i z tych badań rynkowych wynika, że nie ma zapotrzebowania na przykład na taką grę. Tak?
To prawda.
Oczywiście... Potem przychodzi Baldur's Gate 3 i pokazuje, że hej, wy uważacie, że nie ma zapotrzebowania na takie narracyjne RPG, w których kamera jest często izometryczna, powiedzmy. Ona nie jest izometryczna, ale jest taka u góry, prawda, zawieszona. Oczywiście ją tam można zbliżać i tak dalej w Baldurze, ale jakby wydaje się, że to nie jest ten gorący temat, po czym przychodzi Baldur's Gate 3, jakby kopie te drzwi, wyłamuje je i...
Bierze, prawda, wszystkie statuetki i idzie do domu.
Tak, dokładnie, nie? Więc jakby to jest to, nie? Jakby od czasu do czasu te mniejsze gry po prostu potrafią pokazać, że duzi wydawcy są zbyt bezpiecznie podchodzą do tego typu rzeczy. No, miejmy nadzieję, że Judas będzie jedną z tych gier, a nie będzie jedną z takich gier, które próbują jakby mimo tych wszystkich złych znaków przełamać pasę złą danego gatunku i potem niestety, no, okazuje się to porażką.
Że gra przychodzi bez echa.
Tak, mówię porażką nie artystyczną, tylko po prostu finansową, bo to jest po prostu kolejny sygnał dla dużych wydawców, dla mniejszych też, żeby iść w bezpieczne tematy, nie? A to jest coś, czego chyba byśmy nie chcieli więcej bezpiecznego podejścia do gier, bo po prostu za dużo jest sequeli, bardzo podobnych gameplayów i dojenia starych marek i jakby spokojnie wolelibyśmy od czasu do czasu coś nowego dostać.
Poczuć trochę różnorodności.
Tak, więc jakby trzymamy kciuki. A propos kontynuowania tych samych marek, jest taka, na którą czekamy w Polsce nawet dwie, z ogromnym zainteresowaniem, z dużymi oczekiwaniami i tak dalej, i tak dalej. No jest oczywiście Wiedźmin 4, no jest oczywiście kontynuacja Cyberpunka 2077.
Tak jest.
No i w sumie CD Projekt poinformował o tym, znaczy w kontekście w ogóle, myślę, zmian w branży gier wideo?
Myślę, że na pewno. Też tak. Trochę to jest taka informacja do shareholderów, żeby trochę ich uspokoić, jakby zapewnić, że ta gra idzie w pewnym kierunku, jakby studio nie zmienia jakby swoich jakichś głównych pryncypiów.
Ale jaka informacja? No właśnie.
Informacja została przekazana taka, że Wiedźmin 4 i kontynuacja Cyberpunka nie będą posiadały żadnych mikropłatności.
Tak, i CD Projekt jakby nie chce wprowadzać mikropłatności w grach singlowych.
W grach singlowych, co warto oznaczyć.
Tak, bo to oznacza, że to jakby ta informacja nie dotyczy projektów multiplayerowych oczywiście, a takim projektem multiplayerowym mógłby być, może będzie multiplayerowy komponent, a może spin-off Cyberpunka, którym co prawda już przy pierwszym Cyberpunku też miał powstać, ostatecznie nie powstał,
tak.
Zobaczymy, czy powstanie, nie? Ale jakby nie wsiada CD Projekt do tego, powiedzmy, pociągu, który większość dużych wydawców już weszła do niego, nie?
Tak, wspominamy tutaj informacje i kontrowersje z Dragon's Dogma 2 całkiem niedawno.
Tak, no najnowsza taka afera dotyczy Dragon's Dogma 2, ale jakby to nie jest nic nowego, tak? Jakby w grach Ubisoftu mikropłatności w singlowych tytułach sięgają
starmo,
już
standard.
Chyba Assassin's Creed Black Flag. Rozmawialiśmy zresztą o tym z Michałem niedawno na podcaście tydzień temu, więc jak coś, to zapraszamy was do tam, gdzie staraliśmy się pokazać trochę szerszy kontekst w ogóle mikropłatności, monetyzacji rzeczywistości, jaką nie tylko w grach wideo, ale jakby szerzej twórcy wszelkich rzeczy, tak? Wydawcy książek albo kosmetyków, sprzedawcy wolnego czasu, wakacji i tak dalej. Wszyscy starają
hobby.
Się... Tak, hobby. Starają się zmonetyzować nasz czas albo nasze pieniądze. jakby zmonetyzować naszą uwagę albo właśnie wyciągnąć od nas jakieś dodatkowe pieniądze. Więc to nie jest nic nowego i w przypadku gier nie należy się spodziewać żadnych zmian, no ale są takie studia, które, tak jak CD Projekt, mogą sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, hej, my jesteśmy tym obrońcą prawdziwego gamingu.
Tak, no wydaje mi się, że CD Projekt bardzo mocno zaznacza tutaj, że jest tym oldschoolowym studiem, które ma trochę takie, powiedzmy, staroświeckie pryncypie już obecnie. I zwróć na przykład uwagę na to, że obecnie duże dodatki do gier fabularnych już raczej odchodzą do lamusa, raczej takie rzeczy się już nie tworzy, a zarówno Wiedźmin miał dwa dodatki, Cyberpunk miał całkiem niedawno jeden duży dodatek, czyli jest to faktycznie coś, co mogą wspominać starsi gracze z rozrzewnieniem i to jest faktycznie jakby pokaz tego, że hej, idziemy w takim, powiedzmy, klasycznym kierunku, no i teraz informacja o tym, że nie chcemy mikropłatności, jakby jest trochę jakby podtrzymaniem tego trendu.
No jasne, i jakby wizerunek firmy jest bardzo ważny. CD Projekt zresztą zawsze dbał o ten wizerunek bardzo sprawnie, pamiętam, my wszyscy. Pamiętamy wszyscy ten temat DLC-ków, darmowych DLC-ków do Wiedźmina 3, czyli tak naprawdę bardzo małych pierdółek i dodatków. Ale wtedy, dawno temu, to było trochę w kontrze właśnie do tego, że wydawcy już wtedy dodawali różne DLC-ki, które były płatne, a tutaj, proszę bardzo, całe na biało wchodzi CD Projekt i za darmo różne pierdółki ci tam przekazuje. I to było, oczywiście dzisiaj wielu wydawców też już tak robi, że tych darmowych DLC-ków albo darmowych aktualizacji gier obok płatnych jest całkiem sporo, no ale właśnie CD Projekt cały czas tutaj tym wizerunkiem gra i na tym wizerunku myślę, że dużo zarabia, bo dobra opinia takiego wydawcy, twórcy gier jest bardzo ważna. I to jest tak trochę, że taki cykl tworzenia gier w ogóle wygląda w ten sposób, że jeżeli wypuścisz świetną grę, to masz z automatu znacznie wyższą sprzedaż kolejnej swojej gry.
Zdecydowanie.
Jeżeli wypuścisz słabą grę, to masz z automatu niższą sprzedaż kolejnej gry. Więc jakby mając tą dobrą opinię, którą, no umówmy się, jakby trzeba było sobie odpracować po Cyberpunku, po tym, jak wyglądała premiera na PS4, na poprzednich, na Xboxach One, no to był problem, nie? I
wtedy CD Projekt dużo stracił.
Tak, dużo wizerunkowo stracił, no odzyskał to po 2 latach naprawiania tej gry, po świetnym dodatku i tak dalej, ale jakby dobrze rozumieją twórcy, że trzeba jakby cały czas mieć ten dobry wizerunek, bo on się chyba opłaca. To znaczy, ja myślę, że to się ostatecznie sprowadza do tego, że to się po prostu opłaca, bo myślę, że gdyby w Wiedźminie, wiesz, pojawiły się mikropłatności, to nie jest tak, że ta gra by, nie wiem, nie została przez nikogo kupiona, tak? Jakby po prostu to jest taki element, oni po prostu kalkulują, że bardziej im się opłaci nie sprzedaż dodatkowego pancerza dla Geralta, czy tam, nie wiem, nowego siodła dla Płotki, dajmy na to, tak? Tylko, że bardziej im się opłaci właśnie ten szacunek graczy i traktowanie graczy, CD Projektu takiego papierka lakmusowego.
Cool,
tak, tak, tak. To jest cool studio, to jest papierek lakmusowy branży. Trzeba, bądź taki jak CD Projekt, Y kupuje w ciemno i tak dalej, nie? Bo to są specjaliści, to są ludzie, którym ufam, którzy są zajebiści, nie? Ale a propos, to z czym będzie się musiał mierzyć Wiedźmin 4, kolejny Cyberpunk i tak dalej, to jest oczywiście sytuacja na rynku branży gier wideo i w ogóle sytuacji branży gier wideo. Jak ona wygląda konkretnie, no to jest oczywiście temat bardzo szeroki i skomplikowany, ale chcieliśmy powiedzieć o ciekawym badaniu, które się ostatnio pojawiło. Duża firma analityczna zrobiła takie badanie i z którego to badania wyszły ciekawe rzeczy. Oni badali między innymi, jak dużo czasu spędzamy w grach, no i okazuje się, że najwięcej czasu spędzamy. 60% czasu spędzamy w grach, które mają co najmniej 6 lat.
Tak, i na co warto zwrócić jeszcze uwagę, to, że jakby samo badanie było platformizowane, było podzielone na użytkowników PlayStation, Xboxa, Switcha, PC-tów. I de facto wnioski były dosyć podobne. Z tego, co kojarzę, na pierwszym miejscu na wszystkich platformach pojawił się Fortnite, czyli gra już nie pierwszej świeżości, ale co warto zwrócić uwagę, bo wspomniałeś tutaj gry starsze niż 6 lat, ale Fortnite nie jest grą, która teoretycznie wyszła ileś tam lat temu, ale jest wciąż rozwijana. To jest gra długo żyjąca, to jest gra usługa, którą ciężko trochę kategoryzować pod względem wieku, bo ona faktycznie miała kiedyś premierę, ale jej ciągłe rozwijanie, te kolejne sezony, chaptery i tak dalej, sprawiają, że ona troszeczkę nie jest do końca tym samym z roku na rok.
Jasne, że tak, ale to nie zmienia faktu, że jakby nasza uwaga, czas, który możemy poświęcić grom wideo, oczywiście w zależności od tego, kto ile go ma, ale jest ograniczona, tak? Nawet jeżeli ktoś jest w stanie poświęcić, nie wiem, 12 godzin dziennie grom wideo, szczęście dla niego albo nie, ale czy dla niej, ale problem polega na tym, że to jest dalej 12 godzin i jeżeli te 12 godzin poświęcisz na LoL-a i Fortnite'a, to już nie masz kiedy zagrać w nową grę. I o to mi generalnie chodzi, że to jest zły sygnał, jeżeli chodzi o jakby to, co będzie się działo w przyszłości, bo raz, że ten trend postępuje, to znaczy z roku na rok widać, że coraz więcej czasu spędzamy w grach, które są ponad 6-letnie albo grach, które mają od 2 do 5 lat. W tym momencie to jest 75% czasu. I to jest z jednej strony zrozumiałe, to znaczy gracze na przykład mają znajomych, doskonale znają LoL-a, w związku z tym grają sobie w LoL-a, tak? I gra stara, ale tak jak mówisz, wspierana i tak dalej, co nie zmienia faktu, że właśnie ich czas jest ograniczony i coraz więcej czasu spędzamy w tych dużych tytułach, nie tylko w grach usługach, bo to może być Skyrim na przykład.
Tak, dokładnie.
To może być, nie wiem, Battle Brothers, jeżeli chodzi o takie mniejsze, bardzo sympatyczna gra strategiczna, ale jakby jest masa gier, w których można spędzać setki godzin. Rimworld na przykład, z innych takich gier strategicznych. Stardew Valley, to nie muszą być gry usługi, a już na pewno nierozumiane jako gry usługi dużych wydawców, które, nie wiem, monetyzują dokładnie na każdym kroku naszą, nasz wolny czas, naszą uwagę i tak dalej. Ale to nie zmienia faktu, że duże pieniądze i największe inwestycje idą w nowe gry, a jakby czasu na nowe gry mamy coraz mniej.
Tak, wydaje mi się, że tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że jakby każdy z nas ma życie. Jeżeli mamy faktycznie dorosłego gracza, który pracuje 8-16, wraca do domu, zanim się ogarnie, zanim się przygotuje, zanim usiądzie przed komputerem, to często ma dylemat. Mam na grę powiedzmy 1,5 godziny. Co robimy przez 1,5 godziny? Mogę faktycznie spróbować odpalić jakiegoś długiego, fabularnego RPGa, ale zanim do niego wsiądę, zanim przypomnę sobie, w jakim momencie gry jestem, tak, na jakim etapie, szczególnie jeżeli, powiedzmy, nie, grałem ostatni raz tydzień temu, no to faktycznie jest problem i nim, powiedzmy, zdążę jakby imersyjnie wrócić do tego świata, już będę musiał kończyć grę, no bo muszę iść spać, bo rano do pracy. Natomiast jeżeli zamiast tego mogę włączyć grę, w którą grałem już dziesiątki razy, w Skyrima, w Stardew Valley, tak jak wspomniałeś, czy właśnie w jakąś grę usługę typu Fortnite Multiplayer, szczególnie jak mam, powiedzmy, z kim zagrać, no to wybór często jest oczywisty, biorąc pod uwagę, że to jest takie szybkie, skondensowane doświadczenie.
Tak, i często powtarzalne, nie? Mhm. Tak jak masz mecze w League of Legends, czy na przykład starcia w World of Tanks, to jakby ono jest krótkie, więc możesz na przykład rozegrać sobie w godzinę tych bitew ileś tam w czołgach i jakby możesz przerwać w zasadzie po 5 minutach, od kiedy stwierdziłeś, że powoli już chcesz kończyć, bo ta bitwa potrwa jeszcze 5 minut, spoko, nie ma problemu,
tak,
nie?
To nie jest aż tak wymagające doświadczenie.
Tak, tylko to, co jest, jakby konsekwencje tego mają duże znaczenie, bo raz, że postępuje ta, jakby jest szereg takich czynników, które moim zdaniem na to wpływają i co z tego wyjdzie, zobaczymy, ale o co chodzi? Z jednej strony jest coraz więcej gier w ogóle, to znaczy, gdyby dzisiaj już przestały wychodzić gry wideo, w ogóle, już nie pojawiła się ani jedna, od 4 kwietnia, nie pojawiła się 2024 roku, nie ma ani jednej gry wideo, to i tak wszyscy tu obecnie, oglądający, słuchający, prawdopodobnie mielibyśmy w co grać do końca życia.
Prawdopodobnie tak.
Bo tych gier jest po prostu bardzo dużo. Jest wiele takich, których nie słyszeliśmy, albo wy nie słyszeliście, które są idealne dla was, pod wasz gust, po prostu nie dotarły do was jeszcze informacje, że 5 lat temu wyszedł świetny RPG, który idealnie porusza jakiś tam temat, albo jakąś, nie wiem, setting, który bardzo lubicie, tylko nie mieliście nigdy na to czasu. Wychodziły nowe gry, rozpraszała nas to cały czas uwagę, nowe tytuły, albo znajomi, albo właśnie jakieś sieciowe tytuły i tak dalej.
O nowych grach jest głośno, o nich się mówi, do starych często się nie wraca.
Więc jakby z jednej strony gier jest bardzo dużo, z drugiej strony jest bardzo dużo też gier usług, których jakby liczba rośnie, więc a one przyciągają nas, próbują nas przyciągnąć na bardzo długo, nie, no, to nie jest 5-godzinna narracyjna historia, tylko to jest, hej, zagraj w tego Fortnite'a codziennie przez rok, prawda, po godzinkę to wyjdzie ci 300 godzin, nie, więc jakby to jest, więc one walczą o naszą uwagę i jest ich coraz więcej. Te gry są często darmowe, tak, w porównaniu z nowymi tytułami, które wychodzą za jakieś 350 zł i tak dalej, no to jakby, no, niewątpliwie jest to całkiem niezły
deal,
tak?
Kuszące doświadczenie.
Nawet jeśli kupujemy tam ten jakiś tam season pass, czy jakieś tam skórki, czy coś, to dalej są raczej kwestie kilkudziesięciu złotych, a nie kilkuset, prawda? Więc też łatwiej jest wygrzebać z portfela taką kwotę,
tak,
nie?
Dlatego wydaje mi się też gry tego typu przyciągają też młodszych graczy, którzy mogą mieć na przykład słabszy sprzęt. Te gry też często chodzą na starszych komputerach albo na starszych konsolach i dają faktycznie możliwość zagrania za darmo albo za prawie darmo z kolegami jako, powiedzmy, jakieś takie społeczne doświadczenie.
Tak, i do tego dochodzi jeszcze jakby czynnik na przykład ogólnie takiej szerokiej złości części graczy do dużych gier, dużych wydawców, bo trzeba pamiętać o tym, że z jednej strony tej złości jest dużo w internecie, a z drugiej strony te gry sprzedają się jakby bardzo dobrze, więc to nie jest, możemy się śmiać, czy też wy się możecie śmiać, nie wiem, albo złośliwie komentować każdego newsa o Ubisoftie, ale potem kolejna gra Ubisoftu i tak zdobędzie rekord sprzedaży, więc jakby z jednej strony jest ten hejt, z drugiej strony ten hejt ostatecznie nie przeszkadza w sprzedaży tak bardzo, jak mogłoby się wydawać, prawda? Co nie zmienia faktu, że tych parę czynników może spowodować, że po prostu będzie jakiś tam, nie wiem, kryzys w tych dużych tytułach, bo te tytuły są coraz droższe, ich produkcja. W związku z tym trzeba zainwestować jeszcze więcej pieniędzy. Nigdy nie wiadomo, czy te pieniądze się zwrócą, bo różnie to bywa, tak? Teoretycznie robisz, nie wiem, dużą grę na dużej marce, która kosztuje kupę pieniędzy i liczysz na to, że ona się sprzeda i będzie super tytułem, to się okazuje, że nie.
I robi super ryzykowne.
Tak, i duże pieniądze wkładasz i niekoniecznie je odzyskasz, w związku z tym chcesz je inwestować bardzo bezpiecznie, nie? Czyli zamiast wymyślić coś nowego, to będziemy mieli jeszcze więcej bezpiecznych sequeli, no bo wiadomo na przykład, że Uncharted 5, czy też jakkolwiek by się nazywało nowe Uncharted, się sprzeda, ale już zupełnie nowa marka, z nową postacią, nie wiem, z innym gameplayem, no już niekoniecznie, na to trzeba by zapracować, jest szansa, że się coś po drodze nie zadziała, że graczom się nie spodoba, cokolwiek, nie? Więc już bezpiecznie zróbmy znowu kolejną odsłonę, prawda? I tak dalej, więc to są tego typu te rzeczy mi przychodzą do głowy, że mamy coraz mniej czasu, ryzykowne inwestycje. Tu, co wchodzi, może zmienić wiele, no to jest AI. AI w tym sensie, że AI potencjalnie może zmniejszyć koszty produkcji gier, tak? To znaczy...
Albo je przyspieszyć całą
albo
produkcję.
Przyspieszyć cykl, tak? Oczywiście prawdopodobnie, chyba już to widzimy, odbędzie się to kosztem ludzi, którzy w tej branży pracują.
Niestety.
I to jest przykre, ale faktycznie może być tak, że przyspieszenie produkcji spowoduje, że ułatwi z kolei inwestycje, tak? Że może się okazać, że to, co dzisiaj wygląda jak bardzo droga gra AAA, za jakiś czas będzie jakby w zasięgu twórców gier, które do tej pory miały znacznie niższe budżety, no bo oni zastosując jakieś tam technologie, jakby wspierając pracę programistów, grafików, animatorów i tak dalej, za pomocą narzędzi AI będą w stanie szybciej i lepiej tworzyć te gry. Więc jakby to jest jakiś taki czynnik, który się pojawił dopiero niedawno. Jak zostanie wprowadzone, to się dopiero okaże, nie?
Przekonamy się o tym, natomiast chyba do tego czasu, nie wiem, przewiduję, że coś może zmieni się, czy będzie jakiś wielka zmiana na rynku, może GTA 6 w przyszłym roku?
GTA 6 będzie bardzo ważną premierą, zresztą mówiliśmy o tym w jednym z
poprzednich odcinków.
Tak, 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 że to będzie miało ogromne znaczenie też dla uspokojenia pewnych nerwowych nastrojów inwestorów. O, doskonały przykład nerwowości inwestorów. Pojawiła się informacja, plotka, że proces produkcji GTA 6 jest opóźniony, że gra może spaść nawet na 2026 rok. Przypominam, że mówił się o tym, że gra wyjdzie gdzieś na początku 2025 roku. Co się okazało? Właściciel Rockstar Games, czyli Take-Two Interactive, akcje tej firmy spadły o 5%, bo inwestorzy się wystraszyli tej
informacji.
Przez
całą plotkę.
Tak, ale jakby to pokazuje, jak inwestorzy nie rozumieją procesu tworzenia gier wideo. Pisał o tym, mówił o tym między innymi właśnie Jason Schreier, który komentował te wydarzenie. On bardzo słusznie powiedział, że inwestorzy reagują panicznie na wydarzenie, które jest absolutną normą tworzenia gier wideo. Tworzenie gier wideo jest procesem chaotycznym, trudnym do sensownej oceny czasu tworzenia i wszystkie opóźnienia są stałym elementem. Co więcej, co najważniejsze z punktu widzenia inwestorów, nie mają wpływu na ostateczny jakby zysk, jaki ta gra przynosi. Bo jeżeli gra będzie powstawała rok dłużej, to okej, okay, oczywiście to znaczy, że przez rok trzeba płacić pracownikom, ale GTA i tak będzie hitem, tak?
No, kto ma kupić i tak kupi.
Tak, więc jakby to jest takie paniczne reagowanie, które szkodzi właśnie branży, przez to, że inwestorzy reagują tak, jakby nie rozumieli tej branży. To
tak,
nie jest,
mocno emocjonalnie.
Tak, bo to jest branża kreatywna. To nie jest czysto matematyczne programowanie, tylko tam jest element artystyczny, jest element ludzki, jest element też tegoś takiego, jakiejś takiej magii, tego, że nie zawsze wszystko działa tak, jakbyśmy chcieli i to potrafią drobne zmiany, potrafią wprowadzić zupełnie inny feeling, na przykład tego, jaki jest rozgrywka po prostu w grze. I jakby czasem tweakowanie tych elementów może trwać bardzo długo, a czasem bardzo krótko, nie? I tego nigdy nie przewidzisz.
To prawda.
I dlatego właśnie to jest ten przykład, że GTA jak wyjdzie i będzie wielkim sukcesem, to inwestorzy, którzy inwestują w tej branży, będą może trochę bardziej uspokojeni, że jednak w tej branży cały czas jest taka duża moc, nie? Tylko trzeba zainwestować w dobry projekt i się wszystko uda, nie? Więc jakby myślę, że premiera GTA będzie miała duże znaczenie, ona też przyciągnie do branży wiele osób, które zapomniały o grach, odłożyły je na jakiś czas i wrócą właśnie do GTA.
Tak, no wydaje mi się, że po prostu przyszłość pokaże. GTA 6 tutaj prawdopodobnie zweryfikuje wiele rzeczy w kwestii tego, w co gramy i jak gramy.
No dokładnie tak. A propos, co grasz ostatnio?
Wiesz co, ostatnimi czasy testowałem Song of Conquest na Steam Decku. Zaskakująco przyjemnie gra się w Song of Conquest na Steam Decku, muszę przyznać. Mimo, że jest to strategia, mamy tutaj analogowe sterowanie, no to działa to całkiem w porządku i bawię się całkiem nieźle.
No bo to jest gra turowa, nie? Tak. Więc jakby tam kwestia precyzji nie jest, to nawet nie precyzji, bo akurat te kontrolery Steam Deckowe są bardzo precyzyjne, tylko są mało, powiedzmy, zwinne, nie? To znaczy
tak.
Już tam, do RTS-a na przykład byłoby ciężko,
tak, tam
nie?
Czasami jakby czas reakcji jest ważny, natomiast w turówce można się spokojnie zastanowić, a też sterowanie zostało całkiem przyzwoicie przepisane, wydaje mi się, na kontroler. A ty?
Zanim powiem ci, w co grałem, to dwa słowa o Song of Conquest, bo pamiętam, że grałem, jak wyszedł ten Early Access dawno temu, ale ja mam...
dalej jest jeszcze w Early Access.
Tak, ale jakby dostaję kolejną aktualizację, zresztą chyba dopiero co dostała kolejną, taką, bardzo świeżo w tym momencie.
Tak,
więc...
też mi się właśnie tego daje.
Ale ja mam jakiś problem z Heroesami, to znaczy nigdy mnie nie bawiły Heroesy 3, nudziły mnie
no,
na dłuższą.
No co ty mówisz? No. Mocne słowa. Szczególnie w tym kraju.
I Song of Conquest miałem podobnie. Na przykład denerwowało mnie to, że bardzo skryptowane były kampanie. To znaczy, że to rzeczy się działy jakby w sposób oskryptowany. I ja nie lubię takich rzeczy w strategiach. To znaczy dla mnie strategia powinna być tak jak w Total Warze, czyli jakby ona reaguje na mnie. I za jednym razem przeciwnik może być, nie wiem, w tym kierunku pójść, innym razem ten przeciwnik na tej mapce zostanie pokonany przez kogoś innego i go w ogóle nie będzie. A tutaj tak to pamiętam, że zagrałem w tą kampanię i ona była bardzo mocno oskryptowana. I to mi się nie podobało.
Tak, ale wiesz co, powiem ci, to chyba dlatego to jest właśnie kwestia Heroesów i w Song of Conquest też, bo teoretycznie to jest gra jakby wzorowana, jakby inspirowana Heroesami, że tam jest też mocno ten taki RPGowy element obecny, że to jest strategia, ale to też do pewnego stopnia jest też RPG i tam czuć jakby ten pierwiastek RPGowy właśnie przez trochę właśnie takie oskryptowanie i trochę, szczególnie faktycznie w kampanii, tak jak zwróciłeś uwagę, że musimy to trochę przedstawić tak powiedzmy fabularnie, trochę w oskryptowany sposób, no, ale jakby rozumiem
no,
zarzut.
To samo bardzo mi przeszkadzało na przykład w Kozakach, w tym Kozakach 3, które były tak naprawdę Kozakami 1, i tam na przykład też mi to strasznie przeszkadzało. Ta oskryptowana kampania w grze strategicznej jest czymś, co po prostu nie podoba mi się.
No, rozumiem to. Okay.
Ale jeśli chodzi o to, co gram, to zacząłem troszkę w Rise of the Ronin. Co prawda nie jest to gra dla mnie do końca, bo jest to mocno soulsowa, ale trudna w założeniu swoim produkcja, no ale tam jest ten poziom trudności, który można obniżać, podwyższać, więc ja próbuję na razie na tym najniższym, ale dopiero zacząłem. Gra wygląda dość kusząco. Fajnie. Takie połączenie historii i fantazy trochę, jeżeli chodzi o te styl walki, o przeciwników później i tak dalej, więc jakby spoko to wygląda i to jest jakby to, co odpaliłem ostatnio. A wy w co gracie ostatnio? Bo skończył się okres premier dużych na pierwszy kwartał, na razie jesteśmy w takim okresie ciszy raczej.
Sezon ogórkowy się zbliża.
Tak, jeszcze będzie okres kolejnych premier przedwakacyjny, potem będzie znowu okres ciszy już dłuższy, a potem wejdziemy w jesień. A potem Wszystkich Świętych i koniec roku, tak?
Ale to minęło.
Ale to minęło, tak, Adamie. Ale to minęło. A tymczasem minął nasz podcast. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach już chyba trzecią rzecz. Nie dajcie znać w komentarzach.
Pisać.
Tak, dokładnie. Tak naprawdę to zostawiamy was z tymi pytaniami, które zadaliśmy wcześniej. Życzymy wam miłego weekendu.
Trzymajcie się.
Pa, pa.